Eliasz przeciwstawił się pogańskiemu kultowi Baala, szerzącemu się wśród ludu izraelskiego za rządów Achaba i Izebel. Ta para królewska kontynuowała dzieło Jeroboama i jego naśladowców, władców północnego królestwa Izraela. Wszyscy oni wprowadzali kolejne elementy kultów pogańskich w całym kraju. Odcinali się od Jerozolimy, od świątyni, a przede wszystkim od żywego Boga, Pana Izraela. W Betel i w Dan stały dwa złote posągi cielców, którym oddawali cześć pielgrzymi. Na wzgórzach stawiano coraz więcej kapliczek różnym bożkom pogańskim, a służbę kapłańską sprawowali tam nie lewici, lecz ludzie przypadkowi, ludzie wywodzący się z różnych plemion. Ale najbardziej rozwinął się kult Baala za sprawą Achaba, który pod wpływem Izebel, swojej żony, a córki kapłana Baala, wprowadzał ten kult coraz szerzej i stawał się on coraz powszechniejszy w całym północnym Izraelu. Działo się więc źle w ziemi obiecanej, w ziemi, z której ludy kananejskie zostały wypędzone z powodu bałwochwalstwa, a teraz lud Boży, Izrael, przejął ich wierzenia i zaczął czcić ich bożków. Eliasz, Boży prorok, wystąpił przeciwko prorokom Baala. Po konfrontacji na górze Karmel, gdzie żywy Bóg zamanifestował swoją moc, Eliasz zgładził mieczem 450 proroków Baala. Jednak potem zląkł się Izebel, która zagroziła, że w odwecie uśmierci go, i uciekł na pustynię. Bóg jednak nie pozostawił Eliasza samego. Wzmocnił go i poprowadził na górę Choreb, gdzie mu się objawił. Eliasz wkrótce powrócił, by służyć Panu. Wydarzenia, które w wielkim skrócie sobie przypomnieliśmy, opisuje 17, 18 i 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Mówiliśmy o tych wydarzeniach w czasie poprzednich audycji. A dalej, w końcowym fragmencie rozdziału 19, czytamy o powrocie Eliasza z Chorebu. Od wiersza 19 w rozdziale 19 czytamy: Eliasz poszedł stamtąd i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego. 12 par wołów przed nim, a on przy 12 parze. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i, pobiegłszy z Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i, poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Eliasz w ten niezwykły sposób powołał Elizeusza na swego następcę, zgodnie z tym, co powiedział mu Pan na górze Choreb. Elizeusz został uczniem Eliasza i odtąd będzie mu towarzyszył. Wkrótce Bóg odwoła Eliasza do siebie, a jego służbę kontynuować będzie Elizeusz. I tak kończy się opowieść 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Następny, 20 rozdział, opisuje napaść króla Aramu na Izrael. Musimy pamiętać, że działo się to w okresie, gdy naród izraelski był podzielony na dwie części. Izraelem nazywano północną część kraju, zamieszkałą przez 10 pokoleń, a dwa południowe pokolenia nazywano Judą. W Judzie władzę przez ponad 40 lat sprawował wtedy dobry, bogobojny król Asa. Tam sytuacja była znacznie lepsza niż na północy. Sprawujący tu władzę Achab prowadził 10 północnych plemion izraelskich ku duchowemu i moralnemu upadkowi. Z powodu odstępstwa króla i ludu Bóg dopuścił, że na Izrael napadł nieprzyjaciel. Król Aramu, z armią wielokrotnie liczniejszą niż wojska izraelskie, zamierzał spustoszyć kraj i obrabować go z wszystkiego, co cenne. W początkowych wierszach 20 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: Ben-Hadad, król Aramu, zebrał całe swoje wojsko, a było wraz z nim 32 królów, jako też konie i rydwany, a następnie nadciągnął, obległ Samarię i natarł na nią. Niebawem wysłał posłów do króla Izraela Achaba do miasta, aby mu oświadczyli. Tak rzekł Ben-Hadad: Twoje srebro i twoje złoto jest moje, oraz twoje żony i twoi synowie są moi. Nieposłuszeństwo względem Boga sprawiło, że Izraelici znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nieposłuszeństwo względem Boga zawsze kończy się źle, ale Bóg zawsze też daje szansę ratunku, zawsze stwarza możliwość upamiętania się i powrotu na dobrą drogę. Nawet Achab otrzymał taką szansę. Kiedy wielotysięczna armia Ben-Hadada i 32 sprzymierzonych z nim królów obległa Samarię, stolicę północnego królestwa, Bóg przemówił do Achaba poprzez proroka. Czytamy w wierszu 13 i 14. A oto pewien prorok podszedł do Achaba, króla izraelskiego, i rzekł: Tak mówi Pan, czyś nie widział całego tego wielkiego mnóstwa? Oto ja dam je dziś w twoje ręce, a przez to poznasz, że ja jestem Panem. Wtedy Achab zapytał: Przez kogo? Odrzekł: Tak mówi Pan, przez drużyny naczelników krajowych. Achab ponownie zapytał: Kto rozpocznie bitwę? Odpowiedział: Ty. Boża obietnica zwycięstwa nad wrogiem nie została przekazana przez proroka ze względu na Achaba, ale ze względu na Bożą wierność wobec narodu wybranego, wobec ludu izraelskiego. Niemniej Bóg dał Achabowi szansę na zmianę, na upamiętanie się. Dzisiaj często słyszymy w sloganach reklamowych o ostatniej szansie, o ostatniej okazji. Bóg daje szansę każdemu człowiekowi właściwie nieustannie, stale. Jezus Chrystus mówi: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi swojego serca, tam wstąpię i będę z nim wieczerzał. Król Achab otrzymał wielką szansę na zmianę. Bóg wydał w jego ręce wielką armię Ben-Hadada. O zwycięstwie Izraelitów czytamy w 20 i 21 wierszu. Każdy pokonał swego przeciwnika, dlatego Aramejczycy uciekli, a Izraelici gonili ich. Ben-Hadad, król syryjski, też ratował się ucieczką na koniu razem z jednymi. Wyszedł też król izraelski i zabrał konie oraz rydwany. Zadał więc Aramowi wielką klęskę. Gdy prorok przekazywał Achabowi słowa Pana, powiedział w jego imieniu: Oto ja dam w twoje ręce liczne wojska Aramu, a przez to poznasz, że ja jestem Panem. Po bitwie, gdy Izrael odniósł wielkie zwycięstwo, żywy Bóg przemówił do króla Achaba po raz drugi. Przeczytajmy wiersz 22. Ponownie podszedł ów prorok do króla izraelskiego i rzekł do niego: Idź, nabierz odwagi i zastanów się oraz przewiduj, co powinieneś uczynić, bo po upływie roku król Aramu napadnie na ciebie. Bóg powiedział Achabowi: Dałem ci zwycięstwo nad silniejszym wrogiem, ale teraz musisz zastanowić się nad sobą i rozważyć, czy zwrócisz się ku mnie, żywemu Panu, który ci się objawił, czy nadal będziesz czcił pogańskiego bożka Baala. Bądź ostrożny, bo za rok powróci Ben-Hadad ze swoją armią. Trudno o bardziej jasne i wyraźne ostrzeżenie. Trudno o bardziej wyrazistą szansę na okazanie skruchy i powrót do żywego Boga. Czy Achab z tego skorzysta? Przeczytajmy dalsze wiersze 20 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, począwszy od wiersza 26. Po upływie roku rzeczywiście Ben-Hadad dokonał przeglądu Aramejczyków i nadciągnął do Afek na bitwę z Izraelem. Dokonawszy przeglądu, Izraelici, zaopatrzeni w żywność, wyruszyli naprzeciw nim i rozłożyli się obozem Izraelici przed nimi jak dwa statka kóz. Aramejczycy zaś zapełnili okolicę. Wtedy zbliżył się do króla izraelskiego mąż Boży i rzekł: Tak mówi Pan, ponieważ Aramejczycy powiedzieli: Pan, Bóg Izraela, jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem równin, dam całe to wielkie mnóstwo w Twoje ręce, abyście wiedzieli, że ja jestem Panem. 7 dni obozowali jedni naprzeciw drugich. Dopiero 7 dnia doszło do bitwy, A wówczas Izraelici pobili jednego dnia 100 000 pieszych Aramejczyków. Kiedy pozostali uciekli do Afek, do miasta, wtedy zwalił się mur na 27 000 pozostałych ludzi. Ben-Hadad też uciekł i w mieście chodził z ukrycia w ukrycie. Bóg raz jeszcze dał Achabowi wielkie zwycięstwo nad Ben-Hadadem, ale Achab, zamiast unicestwić śmiertelnego wroga ludu Bożego, zawarł z nim przymierze. Gdy ludzie ukrywającego się Ben-Hadada przekazali Achabowi słowa: Twój sługa Ben-Hadad mówi, proszę, daruj mi życie. Achab odpowiedział, czy jeszcze żyje? On jest bratem moim. Ludzie, wziąwszy to za dobry znak, skwapliwie podchwycili go za słowo i powiedzieli, Ben-Hadad bratem twoim. On zaś rozkazał, idźcie i przyprowadźcie go. Wkrótce Ben-Hadad wyszedł do niego. Wtedy przyprowadzili go do niego na Rydwan. Potem Ben-Hadad do niego powiedział, te miasta, które mój ojciec zabrał twemu ojcu, zwrócę ci. Ponadto będziesz mógł urządzić sobie bazary w Damaszku, jak urządził sobie mój ojciec w Samarii. Mnie zaś na podstawie przymierza uwolnisz. Następnie Achab zawarł z nim przymierze i wtedy go uwolnił. Achab miał za zadanie pokonać wroga ludu Bożego, a zawarł z nim przymierze. Nie można iść na kompromis z Bożym nieprzyjacielem. Nie można iść na kompromis z grzechem. A to właśnie uczynił Achab. Bóg przemówił do niego poprzez proroka. Czytamy od wiersza 42 w końcowym fragmencie 20 rozdziału. Tak mówi Pan, za to, że wypuściłeś ze swojej ręki człowieka, który podlega mojej klątwie, będziesz musiał za jego życie oddać twoje życie i twój lud za jego lud. Król izraelski odjechał więc niezadowolony i rozgniewany. Niebawem przyjechał do Samarii. Bardzo trudno grzesznikowi osądzać drugiego grzesznika. Achab sam był bałwochwalcą. Był nieposłuszny żywemu Bogu. Był grzesznikiem, dlatego oszczędził życie Ben-Hadada. Gdyby wykonał Boży wyrok, musiałby go też wykonać na sobie, albo okazać skruchę, pokutować i całkowicie zmienić swoje postępowanie. Tego jednak dumny król północnego Izraela nie uczynił. Odjechał, niezadowolony i zagniewany z powodu osądzających go słów proroka. I tak kończy się opowieść 20 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Opowiadał on o szansie, jaką miał król Achab, by się zmienić, by nawrócić się do żywego Boga, Pana Izraela. Zły i zadufany w sobie król nie skorzystał jednak z tej szansy. Następny, 21 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej ukazuje, jak nikczemnym i samolubnym pozostał ten człowiek, który wraz ze swoją żoną Izabel stanowił najgorszą w historii Izraela parę rządzącą. Przeczytajmy początkowe wiersze 21 rozdziału. Po tych wydarzeniach stało się, co następuje. Nabot z Izrael miał winnicę w Izrael obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota, mówiąc: oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mojego domu. A ja dam ci za nią winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze jako zapłatę za nią. Nabot zaś odpowiedział: niech mnie broni Pan przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków. Wzgórze w Samarii, na którym znajdował się pałac Achaba i winnica Nabota, to jedno z najpiękniejszych wzgórz Palestyny. Rozciąga się stamtąd malowniczy widok na wszystkie strony świata. Na południu widać Jerozolimę, na północy Jezioro Galilejskie, po wschodniej stronie płynie rzeka Jordan, a na zachodzie widnieje majestatyczne Morze Śródziemne. Nabot miał winnicę na tym malowniczym wzgórzu, sąsiadującą z pałacem króla Achaba. Pałac królewski, zbudowany przez poprzednika Achaba, Omriego, był bardzo piękną budowlą. A jednak Achab nie był usatysfakcjonowany. Chciał mieć jeszcze winnicę Nabota, żeby urządzić tam sobie ogród. Nabot nie chciał sprzedać swojej winnicy, bo stanowiła ona dziedzictwo po jego przodkach. Była to spuścizna przechodząca z ojca na syna. Traktowana była w Izraelu jako Boży dar, Boży udział w posiadaniu cząstki ziemi obiecanej. Nabot odmówił więc królowi od sprzedania swojej winnicy. Zwróćmy uwagę, jak zareaguje król Achab. W 4 wierszu czytamy: Achab przyszedł do swego domu rozgoryczony i rozgniewany słowami, które Nabot z Izrael wypowiedział do niego. Nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Achab zachowuje się jak mały chłopiec, któremu nie pozwolono wziąć zabawki. Kładzie się na łóżku, odwraca się do ściany i nic nie je. Odmówiono mu czegoś, czego chciał, czego żądał, więc obraził się na cały świat. Poznaliśmy kolejną cechę charakteru Achaba, człowieka nikczemnego i samolubnego. Przypatrzmy się, jak postąpi jego żona, Izabel. Czytamy od 5 wiersza 21 rozdziału pierwszej królewskiej. Niebawem przyszła do niego Izabel, jego żona, i zapytała go: czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz? On zaś jej odpowiedział: bo rozmawiałem z Nabotem z Izrael. Powiedziałem mu: sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze, albo jeśli chcesz, dam ci zamiast niej inną. A on odpowiedział: nie dam tobie mojej winnicy. Na to rzekła do niego Izabel, jego żona: to ty teraz tak sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem? Wstań, jedz i bądź dobrej myśli. To ja ci dam winnicę Nabota z Izrael. Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią. A następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście, sąsiadujących z Nabotem. W listach tak napisała: ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i kamienujcie, tak aby zmarł. Jego współobywatele, starsi oraz dostojnicy mieszkający w mieście, zrobili, jak im Izabel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała. A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy wobec niego, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł. Sami zaś posłali do Izabel, aby powiedzieć: Nabot został ukamienowany i zmarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że Nabot został ukamienowany i zmarł, powiedziała Achabowi: wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota z Izrael, której nie zgodził się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, lecz umarł. Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstał, aby zejść do winnicy Nabota z Izrael i wziąć ją w posiadanie. Jeśli o Achabie powiemy, że był samolubny i pazerny, to jak opiszemy postępowanie Izabel? Nikczemność, wyrachowanie, bezduszność? To chyba jeszcze za mało, żeby określić sposób, w jaki ta bezwzględna i okrutna kobieta uknęła spisek i pozbyła się Nabota. Niewinny człowiek został oskarżony o bluźnierstwo i ukamienowany na śmierć. Bluźnierstwem tak naprawdę było nie postępowanie Nabota, lecz postępowanie Izabel i Achaba. Czy ich nikczemność ujdzie im na sucho? Nie. Grzech popełniony świadomie, z premedytacją, nie zostanie przez Boga odpuszczony. Bóg pośle swojego człowieka, proroka, który przekaże Achabowi i Izabel słowa sądu. W czasach końca Bóg pośle swego Syna, który osądzi każdą nieprawość. Słuchajmy Bożego Słowa teraz, dzisiaj. Prośmy Pana o przebaczenie, o oczyszczenie, dopóki trwa czas łaski. Słuchajmy Bożego Słowa i bądźmy Bogu posłuszni.